Otwórzcie Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, 42 werset. Dzieje Apostolskie 2:42. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, i w łamaniu chleba, i w modlitwach. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. I sprzedawali posiadłości i mienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Drodzy, ja chciałbym dzisiejszego wieczoru mówić drugą część mojego zwiastowania sprzed tygodnia. Mówiłem o tym, że mamy przedsięwzięcie, że mamy wydarzenie, że mamy ewangelizację. I mówiłem o postawie pojedynczych ludzi. Mówiłem o postawie trzech osób ze Starego Testamentu. Mówiłem o Jozuem, mówiłem o Gedeonie i mówiłem o Nehemiaszu. Siedząc, może myślicie sobie, Stary Testament, XXI wiek. Ale chcę wam powiedzieć, drodzy bracia i siostry, że nic się nie zmieniło. Bóg się nie zmienił. Nieprzyjaciel jest ten sam. Moc modlitwy jest taka sama. I zasady, które występują właśnie w tych historiach, myślę, że dotykają się naszego życia i naszych czasów. Musimy to przyjąć, nie mówiąc, że Stary Testament to było dawno. A więc mówiłem o tych trzech mężach Bożych, którzy mieli wspólne cechy. Mówiłem o tym, że oni zostali powołani przez Boga. Bóg ich wybrał do tego, aby oni mogli przynieść wyzwolenie. Mówiłem o tym, że ci ludzie byli poddani pod Bożą wolę. Całkowicie byli ulegli wobec Boga. Mówiłem też o tym, że ci ludzie rozmawiali z Bogiem, mieli z Nim społeczność. Bóg im mówił, co mają czynić. I ostatnia rzecz, mówiłem o tym, że oni wykonywali i działali to, do czego zostali powołani. A więc zaczęli to wszystko praktykować w swoim życiu. Zaczęli to robić praktycznie. I mówiłem o tym, że my mamy dużo teorii, a czasem z praktyką jest różnie. Ale dzisiejszego wieczoru chciałbym mówić o postawie ludzi, społeczności. Tych ludzi, z którymi ci trzej mężowie współpracowali. Jaka była postawa tych ludzi? Jaka była postawa tych osób, które gdzieś tam współpracowali właśnie z tymi ludźmi? Oczywiście, że postawa jest bardzo ważna, dlatego że każdy ponosi odpowiedzialność danej sytuacji, każdy człowiek ponosi odpowiedzialność z danego rozkazu, jaki otrzymał od Boga. A więc po pierwsze, znamy historię Jozuego, znamy historię zdobycia Jerycha, doskonale o tym wiecie, doskonale żeście to czytali i żeście to słyszeli wiele, wiele razy. Ale ja chciałbym zwrócić tylko na jedną rzecz uwagę, która występuje w historii Jozuego. Oto kiedy Bóg wyraźnie powiedział do Jozuego, co ma czynić, jak ma zdobyć Jerycho, powiedział do Jozuego bardzo, bardzo, bardzo ważne zdanie, mówiąc: wystrzegajcie się tego, co obłożone klątwą. Wystrzegajcie się przekleństwa. Wystrzegajcie się po prostu grzechu, można byłoby powiedzieć. I to było bardzo, bardzo wyraźne i to było bardzo, bardzo dosadnie powiedziane. To powtórzył też Jozue, mówiąc do tych wszystkich ludzi: pamiętajcie, pamiętajcie, nic nie bierzcie z Jerycha. To wszystko, co jest w Jerychu, należy do Pana. Nic nie można z tego brać. Ale znalazł się taki człowiek o imieniu Achan, który również był w tym całym pochodzie, którzy szli wokół Jerycha. I u Achana występuje tutaj trzy rzeczy, które myślę, że atakują nas wszystkich. Myślę, że atakują nasze życie też. Achan zapragnął. On pragnął. On po prostu chciał to mieć. Jak my dzisiaj często pragniemy pewnych rzeczy, które gdzieś tam są. Achan ukradł. Gdzieś tam sobie to przyswoił. I wiecie, co jest najgorsze? Najgorsze jest to, że Achan zataił całą sprawę. Słuchajcie, dzisiaj jest wiele przekleństw, dzisiaj jest wiele klątw, które atakują ludzi, które gdzieś tam są, które gdzieś tam się pojawiają. I my jako chrześcijanie, czy my dajemy się, tak jak Achan, skusić pewnym rzeczom? Czy mówimy: nie, to nie jest dla mnie? Kilka przykładów. Bardzo mocno było podkreślane ostatnio, że dzisiaj w wielu społecznościach, w wielu kościołach jest brak przemiany nowonarodzenia. Jest to przekleństwem dla społeczności? Jest, dlatego że ludzie, chodząc na nabożeństwa, mówią, że są ludźmi wierzącymi, ale okazuje się, że oni nie są przemienieni. Oni nie są zmienieni, nie ma u nich nowonarodzenia. Jest to na pewno dla społeczności ujmą. Bo wystarczy, że wyjdzie taki człowiek i ktoś go spotka na ulicy i mówi: jak on tam chodzi do tego kościoła, to ja już... Dokończę sami. Następnym przekleństwem, które atakują społeczności, które atakują zbory, atakują ludzi, to są podziały. Dzisiaj bardzo mocno, bardzo, bardzo, bardzo mocno nieprzyjaciel zaatakował, uderzając w podziały. Ludzie dzielą się na ile się da. Słyszałem, że w Zamościu czy w Lublinie powstał zbór kobiet. A więc zobaczcie, ludzie dzielą się na różne sposoby, tak jak tylko można. Czy jest to przekleństwem dla społeczności? Następna rzecz, która jest może taka mniej widoczna, ale jest bardzo się szerzy też, jest to narzekanie. Narzekamy. Narzekamy na wszystko i na wszystkich. Jeśli poddasz się pod ducha narzekania, możemy naprawdę siedzieć do rana i narzekać, i narzekać, i narzekać. Czy jest to przekleństwem dla danej społeczności? Jest. I ostatnia rzecz, którą chciałbym powiedzieć, to jest bunt, który występuje od dwulatka do 90-latka. Bunt jest wszechobecny u ludzi wierzących w kościele i to gdzieś również bardzo mocno ma wpływ na społeczność. Bo tam, gdzie jest bunt, nie ma wolności. Tam, gdzie jest bunt, tam nie ma takiej jedności. I wiecie co? Achan pomyślał sobie, że wszystkich oszukał. On się śmiał w swoim wnętrzu. Achan mówi, ha, ha, ha. Tak mówili, tak grozili palcem, a ja sobie wziąłem, zakopałem i nic mi nie jest. Nie wiem, ile minęło czasu od tego momentu do momentu wyjawnienia sytuacji. Może to było miesiąc, może to było pół roku, może to było rok, może nawet więcej. I Achan żył w świadomości bezkarności. On uważał się naprawdę za cwaniaka. Mam takie wspaniałe rzeczy. Co oni tam mówili odnośnie tego, że nic nie można wziąć. A więc Achan wszystkich oszukał. I wiecie, wielu chrześcijan zachowują się jak Achani, czyli robią coś, zakopują, tają i uśmiech jak na budyniu, idą do kościoła. Ale wiecie, jaka jest zasada Bożego Słowa? Że każdy człowiek poniesie konsekwencje. Każdy człowiek poniesie konsekwencje. Ja ostatnio młodym ludziom mówiłem, na młodzieżowym, mówiłem tak, nie? Że dzisiaj młodzi ludzie żyją sobie tak, jak chcą. Mają tam jakieś swoje związki, mają tam jakieś swoje chodzenia, mają tam jakieś swoje życie i oni uważają, że ha, i tak mi nic nikt nie zrobi. Człowiek nie. Ale Bóg tak. Każdy człowiek musi wiedzieć, że zawsze będzie działała konsekwencja. Może być za miesiąc, a może być za pół roku, a może być za 5 lat, może być za 10 lat. Starsze osoby mogą sobie pomyśleć odnośnie pewnych wydarzeń, pewnych rzeczy, gdzie ludzie dzisiaj niosą konsekwencje. I jeszcze jedna rzecz. Że ta sytuacja, czy ta okoliczność ma wpływ na pojedynczego człowieka. Te konsekwencje mają wpływ na pojedynczego człowieka, ale też mają wpływ na całość, na zbór, na Kościół, można byłoby powiedzieć. Bo cały naród izraelski dostał lańsko, przegrał bitwę. I dlatego, bo przyczyną był Achan. Drodzy, kiedy patrzę na tą sytuację, naprawdę aż ciarki przechodzą, że Ludzie czasem nie zdają sobie sprawy, czy ja sobie nie zdaję sprawy czasem z pewnych zachowań, z pewnych okoliczności, które są w Kościele. Drugi człowiek. Nie chcę się rozwodzić nad Achanem, dlatego że może byłoby dużo, ale chciałbym dzisiaj powiedzieć więcej. Gedeon, kiedy Gedeon zaczął swoją organizować się, żeby zwyciężyć Midianitów, zrobił hasło, zrobił nabór i okazało się, że przyszło 32 tysiące ludzi. Tak. I oczywiście Bóg mówi do Gedeona: nie, Gedeonie, za dużo was jest. Zróbmy selekcję. Kto jest bojaźliwy, niech idzie do domu. Zróbmy coś, co by tych najlepszych można byłoby zaangażować, żebyście nie myśleli sobie, że to wy żeście zdobyli, wyzwolili się. I kiedy byś był przywódcą i kiedy byś zrobił nabór na 32 tysiące, a Bóg by ci kazał, żebyś zostawił tylko 300, nie wiem, jak byś się zachował w tym momencie. Nie wiem, co byś zrobił. Nie wiem, co byś, jak byś się zachował, ale Gedeon dokładnie słuchał to, co Bóg ma mu do powiedzenia i mówi: dobra, zostawiam 300 osób. I wiecie, co charakteryzowało te 300 osób? Rzeczy podstawowe. Jedność, o której często mówimy. Posłuszeństwo, które gdzieś tam też szwankuje w naszym życiu. Zaufanie jeden do drugiego. Takie było zaufanie, takie było braterstwo. I odwaga. To charakteryzowało tych ludzi, tą garstkę ludzi, te rzeczy, które są podstawą do życia chrześcijańskiego, podstawą do funkcjonowania zboru, funkcjonowania kościoła, nawet i rodziny. Jedność, posłuszeństwo, zaufanie, odwaga. Co mieli ci żołnierze? Co posiadali? Trzy rzeczy. Wiecie, co oni z sobą zabrali, co im kazał Gedeon zabrać? Śmieszne. Puste dzbany. I się zastanawiają, dlaczego puste dzbany? Jakbyście tam z tyłu się skoncentrowali, to byście mogli wyświetlić 2 Koryntian 4,7. Dlaczego puste dzbany? Pamiętacie, bracia? Mamy ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. A więc, drogi bracie, droga siostro, musisz jak ten dzban się przewrócić do góry nogami i wyrzucić to, co jest złe, wyrzucić te wszystkie rzeczy nieczyste, wyrzucić to, co ci przeszkadza, co ciebie hamuje, coś, co ciebie przygniata, wyrzucić to z swojego życia. Masz być pusty, aby Chrystus był w tobie, był pełen. Masz być niczym, aby Chrystus mógł działać w tobie. I dlatego Gedeon kazał zabrać im te puste dzbany. Drugą rzecz, które kazał im zabrać, to trąby. Nie wiem, skąd oni mieli tyle tych trąb, ale mieli. Każdy miał swoją, może. Nie wiem, jak oni tam grali. Nie wiem, czy byli muzycznie uzdolnieni, ale byli zgrani. Po co trąby? Trąby, które wydają dźwięk. Często to powtarzamy: jestem trąbą, jestem głosem, jestem kimś, kto mówi, kto ogłasza, kto krzyczy, kto mówi halleluja. Jestem trąbą. Dlatego kazał wziąć trąbę. I każdy musiał mieć to gdzieś tam w swoim ręku. I każdy z nich musiał zaopatrzyć się w pochodnie. Co nam mówi, kiedy mówimy o pochodni? To jest ogień, który był gdzieś tam w tym pustym naczyniu. Ogień, który jeszcze może wypalał, przepalał to, co gdzieś tam zostało w tym dzbanie. Ogień, który nas oczyszcza, ogień, który nas rozgrzewa. Jesteś gorący, bo masz ogień w swoim sercu. I wiecie co jeszcze? Jak oni zbili te dzbany, światło, to była noc, światło. Niesamowite światło. Czy jestem światłością Chrystusa? Bo Biblia tak mówi, że mamy być światłością. A więc zobaczcie, jeśli każdy z nas ma ten dzban, ma tą pochodnię i kiedy zbijasz ten dzban, rozlega się światło. Gdyby to była zima i byśmy zgasili światło, byłoby ciemno. I gdybyśmy zapalili tylko jedną pochodnię, troszeczkę byłoby widocznie. Ale gdyby każdy z nas wyciągnął tą pochodnię, to światło Ewangelii, to światło Chrystusa, rozbłyśnie światłość, będzie jasno i tam się już nic nie ukryje. Drodzy bracia i siostry, kim my jesteśmy tutaj w Chodzieży, w tym mieście? Jesteśmy zborem ludzi nowonarodzonych, gdzie w naszych sercach jest... Powiedzcie sobie sami, co jest w waszych sercach? A więc kiedy wychodzimy mówimy o ewangelizacji, kiedy wychodzimy na zewnątrz, z naszego wnętrza niech bije światło Ewangelii, światło świadectwa. I kiedy modlimy się, kiedy wołamy do Boga, niech ogień się pali i niech to światłość rozświeca ulice, zakątki tego miasta. Kto to ma zrobić? Kto to ma uczynić? Pomyślcie przez chwilę. Kto ma powiedzieć ludziom o Bogu? O żyjącym Bogu, o działającym Bogu. A więc światło, które masz w sobie, możesz to rozprzestrzenić, możemy to rozprzestrzenić na wiele, wiele, wiele ludzi. I ostatni człowiek, którego chciałbym zacytować, to jest Nehemiasz. Nehemiasz, o którym też bardzo dużo wiecie, o którym też mówiłem, że on miał do wykonania, żeby odbudować mury. I kiedy czytam Nehemiasza, kiedy jest opisane w trzecim rozdziale, jak oni zaczęli budować, wiecie jakie rzeczy tam, na jakie rzeczy zwróciłem uwagę? Trzy rzeczy, które występują w tym tekście. Pierwsza rzecz, o której tam czytam, to jest obok. Obok. Obok to znaczy się ktoś obok. Przychodzisz na nabożeństwie i masz kogoś obok. Jak jesteś w swojej komorze, w domu modlitwy, masz kogoś obok Jezusa Chrystusa, ale masz Ducha Świętego. Ale my mówimy o tym, że jesteśmy w społeczności, a więc masz obok kogoś. To jest łańcuch, to jest coś, co nas łączy, to jest coś, co sprawia, że jesteśmy takimi ogniwami. To jest coś, co, co sprawia, że możemy walczyć, możemy się wstawiać, możemy stanąć ramię w ramię, obok siebie. Kiedy przychodzisz na nabożeństwo, kiedy jesteś w zgromadzeniu, każdy z nas przechodzi takie momenty, każde sytuacje, jest mi jakoś dzisiaj ciężko, nie mogę się wyzwolić, nie mogę jakoś zacząć uwielbiać Boga, jakoś... Macie to, bracia? A siostry też, macie? Ale kiedy zobaczę, czy usłyszę, jak ktoś zaczyna się modlić, jak ktoś zaczyna śpiewać, jak ktoś zaczyna wywyższać Boga, wysławiać Boga, jak ktoś zaczyna oddawać Bogu chwałę, moje serce zaczyna się ruszać, moje serce zaczyna działać. Dlatego, że jesteśmy w społeczności. Dlatego, że jesteśmy w społeczności. A więc, kiedy Biblia mówi o tym, że mamy nawzajem się posilać, Biblia mówi o tym, że nawzajem mamy się błogosławić, i w tym fragmencie to odczytałem bardzo wyraźnie, że oni stali obok siebie. Że każdy miał do spełnienia jakiś odcinek, a więc budowali razem. Drugą rzecz, na którą zwróciłem uwagę, to jest naprawić, odbudować. Jak dzisiaj wiele jest rzeczy, które powinniśmy naprawić. Rzeczy, które powinniśmy naprawić, te rzeczy, które zostały rozwalone. Te rzeczy, które zostały zrujnowane. Te rzeczy, które gdzieś tam relacje zostały zburzone. Dzisiaj wróg, nieprzyjaciel robi wszystko, żeby zepsuć. Robi wszystko, żeby rozwalić. Zrobi wszystko, żeby podzielić. A więc, drogi bracie i droga siostro, czy jestem w stanie naprawić to, co zostało rozwalone, naprawić to, co zostało zburzone? Czy jestem takim fachowcem od naprawiania? Czy raczej jestem człowiekiem, który jak się popsuło, trudno. Ja nic na to nie poradzę. Ale ci ludzie tam naprawiali elementy muru. I ostatnia rzecz, którą wyczytałem w tym fragmencie, to było to, że ci ludzie wstawiali. Ci ludzie wstawiali wrota, których nie było, były spalone, oni to te wrota wstawiali, montowali, wstawiali zasuwy i montowali swożnie. To mi się bardzo podoba. Ludzie, którzy wstawiają. Ludzie, którzy się wstawiają. Ludzie, którzy stają do Bożej dyspozycji. Ci, którzy wstawiali, mieli ogromną odpowiedzialność. Widzieliście kiedyś wrota, drzwi, które by nie miały zamka, jakiegoś tam zabezpieczenia? Co z tego, że byłyby wrota, gdyby nie było zamków? Albo gdyby fachowcy tylko kliny powbijali, jak to się robi przy wbijaniu, przy osadzaniu drzwi, i by poszli, bo nie mieli czasu. Ale oni to zrobili bardzo dobrze. Ludzie, którzy się wstawiają, ludzie, którzy wołają, ludzie, którzy stają na wysokości zadania, ludzie, którzy robią wszystko, żeby dobrze wykonać pracę, wiecie, jaki jest efekt? Człowiek ma bezpieczeństwo w Bogu. Czuje się bezpieczny. Kiedy jesteś w domu i są drzwi otwarte, czuje się bezpiecznie? W nocy? Jak jeszcze jakieś tam ktoś tam się przechadza obok twojego domu? Czuje się bezpiecznie? Wstawione drzwi, wstawione wrota dają bezpieczeństwo w Bogu. Wstawione wrota to jest też Boża ochrona. Bóg ochrania, osłania. Osłania ciebie. Dlatego, że twoje odrzwia są pomazane krwią Jezusa. Bóg ciebie chroni i czuje się bezpiecznie, czuje się dobrze. Kiedy są wrota, kiedy są, wszystko jest dobrze wykonane, twoje wnętrze wypełnia Boży pokój. Boży pokój, którego dzisiaj ludzie nie mają. Boży pokój, który dzisiaj możesz mieć tylko w Bogu. Nie możesz mieć Bożego pokoju, jeśli twoje bramy są spalone, kiedy twoje mury są rozwalone. Nie możesz mieć pokoju. Nie możesz mieć bezpieczeństwa. Nie możesz mieć ochrony. Nie możesz tego mieć. Po to Bóg dał ci możliwości wstawiania się, abyś te wszystkie rzeczy mógł mieć. Te wszystkie rzeczy, o których mówiłem, ci ludzie mieli wspólny cel. Wspólny cel. Budować razem. Ci ludzie w swoich wnętrzach mieli takie przekonanie, że jedność jest w całości. Jedność jest w całości. Ostatnio mówiłem tutaj braciom już na zewnątrz, żeśmy stali i mówię, czy wy wiecie, dlaczego polscy piłkarze tak słabo grali? Jeden z takich argumentów, który gdzieś tam był bardzo, bardzo z przodu, to było to, że w zespole, że zespół nie był zespołem, że były grupki, były takie, towarzystwo jest podzielone. Ten nie lubi tego, ten nie lubi tamtego, jak ten nie lubi tamtego, to ja też tego nie lubię. I dlatego to spowodowało, że oni ponieśli klęskę. Zobaczcie, jak to działa w świecie, a co dopiero w Kościele. Nie ma jedności, nie ma całości, nie ma całości, wszyscy razem. To jeśli będą grupki, jeśli będą gdzieś tam, jakieś tam, to nie zbudujemy nic wielkiego. A więc oni mieli, budowali to wszystko w jedności i w całości. Mieli też do siebie zaufanie. Jak myślicie? Jakby Gedeon powiedział, zabierzcie te wszystkie trzy rzeczy, a połowa z nich by tego nie zabrała. By powiedzieli, że albo, a dlaczego akurat teraz? A dlaczego? A ja nie mam. Tak, Gedeon tak powiedział, patrzcie na mnie. Dzisiaj człowiek jest bardzo przewrotny. Jak każą ci wziąć, to akurat nie wezmę. A dlaczego mam akurat teraz wziąć? A może mam zajęty garnek. A też było wzajemne zaufanie, kiedy budowali mur. Tam czytam, ile było bram, ile było wejść. i wystarczy, że jedna rodzina by zawaliła, koniec. Co z tego, że byłoby 25 bram, a jedna brama by była nieosadzona. Wzajemne zaufanie. Ja ufam Tobie, Marek, że jak coś Ci powierzę, Ty mnie nie zawiedziesz. I jak idę w ciemno, Ty mnie nie zawiedziesz. Taka relacja, taka współpraca. W tym całym, w tych wszystkich okolicznościach nie było słabego ogniwa. Wiecie, można mieć 100-metrowy łańcuch w środku z jednym słabym ogniwem. Nie pociągniemy nic. Nic nie pociągniemy. Jedno słabe ogniwo powoduje to, że nie ma jedności, nie ma całości i nie jesteśmy w stanie mieć zwycięstwa. I ostatnia rzecz. Cała budowa, cały mur to jest też i cała rodzina. To jest i też cały zbór. Wszyscy się zaangażowali, wszyscy, jak jeden. Czytam, pastor mówił ostatnio, że rodzinami budowali. Wszyscy byli zaangażowani, każdy wiedział, co do niego należy. Wiecie, dlaczego to jest ważne? Oni mieli wspólny cel. I proszę, żebyście wyświetlili Nehemiasza 4,14. Zobaczcie, to jest wskazówka, czy to jest nakaz. Walczcie o swoich najbliższych. Wstawiajcie się o swoich najbliższych. Jesteśmy powołani jako Kościół. Chrystus powiedział, że ja zbuduję Kościół mój, a bramę piekielnego nie zwyciężą. A więc Kościół ma zadanie do tego, aby walczyć o najbliższych, walczyć o swoich synów, o swoje córki i o swoje żony i o swoje domy. Dzisiaj wiele domów jest gdzieś tam bez bram, bez murów, jak wiele domów trzeba, o te domy trzeba walczyć. Ale też przede wszystkim trzeba walczyć o swój dom. Trzeba walczyć o swoje życie. Walczyć. I wiecie, że jesteś cegłą Kościoła. Jesteś malutko może cegiełką. Jesteś, nie wiem, niektórzy mówią, że możesz być oknem, możesz być drzwiami, możesz być cegłą, możesz być, nie wiem, czym jeszcze. Ale Bóg powołał nas do tego, abyśmy byli ludźmi, którzy są w Jego Kościele, którzy mają coś do zrobienia. Jak się dzisiaj czuję, będąc w Kościele? Jakim jestem ogniwem? Czy jestem w Bożej armii? Czy czujesz się żołnierzem Chrystusa? Apostoł Paweł pisał do Tymoteusza o dzielnym żołnierzu w drugim liście, drugi rozdział. I on pisze o żołnierce. Czy czuję się dzisiaj żołnierzem Jezusa Chrystusa, będąc w Kościele? Czy czujesz się potrzebny w Kościele? Czy czujesz się cegłą w Kościele? Czy czujesz się oknem w Kościele? Czymkolwiek. Ale czy czujesz to? Czy czujesz tego, tą potrzebę? Jeśli tak, to może stanąć w wyłomie i może stanąć ramię w ramię z braćmi, siostrami i walczyć o nasze, walczyć o nasze życie, walczyć o nasze domy i walczyć o nasze miasto. Drodzy, dzieło ewangelizacji czy przedsięwzięcie, które żeśmy podjęli, to nie jest tylko sprawa młodzieży, to nie jest tylko sprawa pastora, to nie jest tylko sprawa Doroty, ale to jest całego Kościoła i to jest całego zboru i to wydarzenie winno dotykać każdego z nas. Jakie masz dzisiaj podejście? Jaką masz dzisiaj wizję tej ewangelizacji? Czy jak siebie widzisz w tej ewangelizacji? Tydzień temu było 53 dni. Powiesiliśmy tam listę postu do tego, żeby każdy mógł się wpisać i stanąć w wyłomie, w modlitwie i w poście o to wydarzenie. Od ciebie zależy, czy staniesz w wyłomie, czy powiesz, niech inni to robią. Czy będę przekorny? Nie wiem. Drodzy, jak to mówią, wszystkie ręce na pokład. Chcę też powiedzieć, że to nie jest taka zwykła ewangelizacja, dlatego że przede wszystkim to są ogromne finanse też i ogromna jest czy biurokracja. No trzeba wszystko załatwić. Tutaj dzięki Joli, siostrze Joli, mamy naprawdę, niech ci Joli Bóg błogosławi za twoje otwarte serce, że możesz w niesamowity sposób pomagać dla Kościoła. I nie zmarnujmy tego czasu i nie zmarnujmy tej sytuacji. Dlatego, że może ewangelizacja następna się nie odbyć. Nie wiemy, jak czas nam pokaże, ale żyjmy ewangelizacją, żyjmy modlitwą, żyjmy wstawianiem się, żyjmy postem, żyjmy tym wszystkim. Przyłóżcie swoje ręce do dobrego dzieła, a zobaczycie, jak Bóg będzie nas błogosławić. Amen.